Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Formacja kapłana nie może być jedynie akademicka, powiedział Franciszek, spotykając się z księżmi z papieskiego kolegium hiszpańskiego.
Zniszczenia i przemoc tak bardzo naznaczyły blisko wschodnich chrześcijan, że nawet wspólnota międzynarodowa doceniła ich obecność na tych terenach, stwierdził kardynał Leonardo Sandri.
Selfie dla Maryi to kolejna inicjatywa w jubileuszowym roku koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
1 kwietnia witają Państwa ksiądz Paweł Pasierbek
i ksiądz Mariusz Han.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Formacja kapłana nie może być jedynie akademicka, powiedział Franciszek, spotykając się z księżmi z papieskiego kolegium hiszpańskiego świętego Józefa w Rzymie. Papież zachęcił ich, by w swej formacji stale pytali o to, czego Pan od nich chce, a Chrystus powiedział to wyraźnie: będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił.
To miłość pasterska, jednak samemu nie można wzrastać w tej miłości, dlatego Pan nas powołał, byśmy byli wspólnotą, tak by ta miłość łączyła wszystkich kapłanów specjalną więzią posługi i braterstwa. Do tego konieczna jest pomoc Ducha Świętego, ale też osobiste zmaganie duchowe. To nie wyszło z mody, nadal jest tak aktualne jak w pierwszych wiekach Kościoła. Chodzi tu o stałe wyzwanie, by przezwyciężać indywidualizm, przeżywać różnorodność jako dar, dążąc do jedności wszystkich prezbiterów, która stanowi znak obecności Boga w życiu wspólnoty. Prezbiterium, które nie zachowuje jedności, nie jest świadectwem obecności Boga, odrzuca ją. Zjednoczeni w imię Pana, zwłaszcza celebrując Eucharystię, ukazujecie również sakramentalnie, jaka jest miłość waszego serca.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że księża mają kochać z całej duszy. Oznacza to gotowość oddania życia. Formacja akademicka, choć jest bardzo ważna i konieczna, sama nie wystarcza. Potrzebny jest integralny proces formacyjny, obejmujący wszystkie aspekty życia.
Powiedziałbym, że formacja kapłana nie może być jedynie akademicka. To stąd rodzą się ideologie, które zarażają Kościół w taki czy inny sposób, akademizmem klerykalnym. Istnieją cztery filary mające podtrzymywać formację. Mianowicie formacja akademicka, duchowa, wspólnotowa i apostolska. I te cztery muszą się wzajemnie przenikać. Jeśli jednej z nich zabraknie, to już zaczyna kuleć cała formacja i ksiądz staje się w końcu paralitykiem.
Papieski Uniwersytet Katolicki Peru, działający w stolicy tego kraju, Limie, obchodzi stulecie istnienia. Z tej okazji Ojciec Święty skierował list, w którym przypomina cele przyświecające tej uczelni.
Franciszek przytacza słowa ze statutu peruwiańskiego uniwersytetu, określającego jako wspólnotę profesorów i studentów oddaną istotnym celom, jakie ma katolicka instytucja akademicka. Zwraca uwagę, że wspólnota ta ma służyć społeczeństwu i Kościołowi Peru, musi też jednak być otwarta na inne kultury. W jej skład wchodzą nauczyciele akademiccy i studenci, ale naszym jedynym nauczycielem jest Chrystus i musimy pokornie uznać, że potrzebujemy Jego łaski, podkreśla papież. Wskazuje, że realizowanie istotnych celów katolickiej instytucji akademickiej oznacza, że jest się ewangelizowanym, aby móc samemu ewangelizować. Chrześcijanin, który spotkał Chrystusa, ma się stawać w świecie świadkiem i żywą Ewangelią. Ma nieść słowo autentyczne i pewne. Szukając prawdy, współpracuje w ten sposób w promocji osoby ludzkiej i w budowaniu społeczeństwa, jak pisał Jan Paweł II w 1990 roku w Konstytucji Apostolskiej Ex Corde Ecclesiae o uniwersytetach katolickich, przypomina Franciszek.
Przypomnijmy, że 5 lat temu Stolica Apostolska odebrała temu peruwiańskiemu uniwersytetowi prawo do nazywania się papieskim i katolickim, ponieważ jego władze nie chciały dostosować statutu uczelni do Konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II. Po długim dialogu z Watykanem dostosowały się one do tego wymogu i w listopadzie ubiegłego roku oba tytuły zostały przywrócone.
Listem apostolskim Sanktuarium w Kościele Ojciec Święty przeniósł kompetencje dotyczące sanktuariów na papieską Radę do spraw nowej ewangelizacji. Dotychczas zależały one od kongregacji do spraw duchowieństwa. Równocześnie papież podkreśla, że sanktuaria na całym świecie są stale szczególnym znakiem wiary prostej i pokornej. Doświadcza się w nich głęboko bliskości Boga, Jego Matki i świętych. Nie można ich nie doceniać, bo byłoby to ze szkodą dla działania Ducha Świętego i dla życia łaski, podkreśla Franciszek.
Odtąd dykasteria nowej ewangelizacji będzie między innymi ustanawiać międzynarodowe sanktuaria i zatwierdzać ich statuty, jak też promować duszpasterstwo w sanktuariach.
Ojciec Święty mianował 11 nowych konsultorów kongregacji do spraw duchowieństwa. Wśród nich ojca Janusza Kowala, jezuitę, profesora papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Natomiast nowym nuncjuszem apostolskim na Słowacji został z papieskiej nominacji arcybiskup Giacomo Guido Otonello, który ostatnio pełnił tę funkcję w Ekwadorze.
W ostatnim czasie zniszczenia i przemoc tak bardzo naznaczyły bliskowschodnich chrześcijan, że nawet wspólnota międzynarodowa dostrzegła ich wielowiekową obecność na tych terenach. Co więcej, doceniła ją jako czynnik stabilizujący, który sprzyja pokojowemu współistnieniu i budowaniu dobra wspólnego tamtejszych społeczeństw. Wskazał na to kardynał Leonardo Sandri podczas spotkania z obecnymi w Rzymie przedstawicielami kościołów wschodnich. Odbyło się ono w papieskim kolegium ormiańskim.
Prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich podkreślił rolę kapłanów, zakonników i sióstr w budowaniu pokojowej przyszłości tego doświadczanego regionu. Jednocześnie przypomniał, że cały Kościół musi trwać u boku swych prześladowanych braci i sióstr, okazując im konkretną pomoc i solidarność. Mamy pewność, że wszelkie reżimy i królestwa terroru prędzej czy później miną, ponieważ tylko Bóg jest wieczny, stwierdził kardynał Sandri. Jak zaznaczył, nie można zapominać, że to Bliski Wschód stanowi kolebkę chrześcijaństwa.
Szef watykańskiej dykasterii wskazał także na ogromne znaczenie, jakie dla budowania światowego pokoju ma zapowiedziana na koniec kwietnia papieska pielgrzymka do Egiptu. Będzie to podróż prorocka, powiedział hierarcha. W tym kraju schroniła się przed prześladowaniami święta rodzina, dlatego jest to ziemia święta, święta ziemia w ogromnym kraju muzułmańskim.
Purpurat podkreślił wymiar ekumeniczny tej podróży, ale i jej znaczenie dla prowadzenia dialogu ze światem islamu. Papież w Egipcie przypomni, że pokojowe współistnienie chrześcijan i muzułmanów jest możliwe, mówił kardynał Sandri.
We Florencji trwa pierwsza europejska konferencja na temat zapobiegania pedofilii. Jej tytuł brzmi Formacja i zapobieganie. Porównanie różnych metod podejścia do formacji ludzkiej i psychologicznej oceny w seminariach. Kolejny krok w kierunku ochrony w Europie. Dwudniowe spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z działającym na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie Centrum Ochrony Dzieci.
Ta europejska konferencja jest kolejnym ważnym krokiem na drodze zapobiegania pedofilii i zarazem niesienia pomocy ofiarom, mówi szef wspomnianego centrum, a równocześnie członek papieskiej komisji do spraw ochrony małoletnich, ojciec Hans Zollner.
Konferencja jest kontynuacją pewnej drogi rozpoczętej już wiele lat temu, która musi się jednak bardziej upowszechnić i jednocześnie uczynić pierwszoplanowym przesłanie, że ofiary wykorzystywania seksualnego przez księży trzeba wysłuchać i zapewnić im pomoc najlepszą z możliwych. W spotkaniu uczestniczą też przedstawiciele ofiar, którzy przemawiają w ich imieniu i pokazują najgłębszą ranę, gdy mówimy o występku dokonanym przez konkretnego księdza, jakim jest zranienie duchowe, zachwianie wiary, a ponadto również zranienia psychiczne i ludzkie.
Ojciec Zollner podkreśla, że episkopaty poszczególnych krajów europejskich wiele już zrobiły na drodze walki z pedofilią. Wszystkie przygotowały odpowiednie wytyczne dotyczące postępowania w przypadkach wykorzystywania seksualnego przez osoby duchowne, o jakie 6 lat temu apelowała Kongregacja Nauki Wiary. Nie wszędzie jednak jeszcze powstały odpowiednie struktury związane zarówno z zapobieganiem, jak i z reagowaniem na takie wykroczenia.
O Kościele, który ma być misyjny, otwarty na wskazania i działania Ducha Świętego, który rozeznaje Jego wolę, mówił na konferencji o papieskiej adhortacji Evangelii Gaudium we Florencji arcybiskup Manili kardynał Luis Antonio Tagle. Przy tej okazji przewodniczący międzynarodowej Caritas udzielił Radiu Watykańskiemu wywiadu, w którym, odnosząc się do słów papieża, poruszył temat peryferii.
La periferia non è un spazio geografico.
Peryferia to nie jakiś obszar geograficzny, ale przestrzeń ludzka. Peryferia to teren najbardziej zaniedbany, gdzie ludzie nie czują się respektowani w swojej godności, ponieważ jest on porzucony przez społeczeństwo i także przez kulturę. Wyjście na peryferię to znak wspólnoty, solidarności, potwierdzający godność każdego człowieka, a dla nas chrześcijan to także ewangelizacja, głoszenie, że wśród ubogich obecny jest Jezus Chrystus. Iść na peryferię nie tylko po to, aby głosić Ewangelię, ale także po to, aby zobaczyć, jak ubodzy nią żyją. Mają oni bowiem mądrość i egzystencjalne zdolności rozumienia wartości ewangelicznych. Ewangelia, którą żyją ubodzy, jest dla mnie cudem, ponieważ ci ludzie, którzy nie mają jedzenia, domu, wykształcenia, umieją kochać, mają prawdziwą nadzieję, umieją się dzielić. To jest Ewangelia, którą się żyje.
Według ostatnich danych mieszkańców Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest ponad 5 milionów, z czego 1,5 miliona to katolicy. Tylko w Dubaju jest nas prawie 300 tysięcy, powiedział wikariusz apostolski Arabii Południowej. Biskup Paul Hinder dodał, że ponad 30 tysięcy dzieci uczęszcza na katechizację, a więcej niż 21 tysięcy, z czego 1/4 to katolicy, uczy się w szkołach prowadzonych przez siostry zakonne. Przy parafiach działa wiele wspólnot formacyjnych i modlitewnych.
Wśród problemów, z którymi boryka się tamtejszy kościół, biskup Hinder wymienił handel kobietami, trudności z przedłużeniem wiz pobytowych, objęcie opieką duszpasterską wiernych rozproszonych na wielkich obszarach. Brakuje także kapłanów, a nowi, którzy chcieliby tam pracować, napotykają na problemy z otrzymaniem potrzebnych pozwoleń. Selfie dla Maryi to kolejna inicjatywa w jubileuszowym roku 300. rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Paulini wciąż przypominają, że to my jesteśmy żywymi klejnotami w koronie Maryi i zachęcają do wielkiej mobilizacji duchowej. Pomóc mają nam w tym różne propozycje, między innymi wieczory maryjne, strefa świadectw czy darmowa aplikacja Diament z Korony.
Selfie dla Maryi to zachęta, by tym razem drogą elektroniczną przesyłać na Jasną Górę swoje zdjęcie i duchowy dar dla Matki Bożej Jasnogórskiej, wyjaśnia ojciec Tomasz Tlałka, koordynator Żywej Korony.
Z tych zdjęć utworzymy wielką mozaikę wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, tak aby każdy mógł w tym wizerunku się odnaleźć, ale też przede wszystkim, aby dać wyraz temu, że to my Polacy chcemy być obliczem Maryi. Oczywiście nie tylko nasze twarze, ale zasadniczo z duchowymi darami dla Matki Najświętszej.
Specjalny formularz do przesyłania selfie znajduje się na stronie koronamaryi.pl. Wciąż przyjmowane są także tradycyjne zdjęcia papierowe, których jest już ponad 8 tysięcy. Aplikacje na smartfony pobrało już około 5 tysięcy osób. Funkcjonuje też specjalny kanał YouTube'owy z katechezami, co znaczy żyć według Ewangelii. Pierwsza stacja obchodów jubileuszowych pierwszej koronacji jasnogórskiego obrazu Królowej Polski odbędzie się już 3 maja. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.